niewyjaśnionych okolicznościach przed moim domem spłonęło moje auto. Powiedział mi, że teoretycznie jest to możliwe, natomiast on, pracując ponad 30 lat w zawodzie, nigdy o takim przypadku nie słyszał. Jestem dyskryminowany dlatego, że jestem chrześcijaninem, ale mam duże, ogromne pretensje do prokuratury. Nikt nawet się nie zainteresował, nie przyszedł, nie zrobił zdjęcia. No w ogóle, olali mnie totalnie. No nie wiem, oczekuję od państwa, w którym mieszkam, że będzie mnie broniło. To, że jesteśmy chrześcijanami, wcale nie dyskryminuje nas, jakby nie wymazuje nas z tego, że jesteśmy też obywatelami. I należą nam się takie same prawa, jak wszystkim innym.
Z nami jest Grzegorz Dolecki, chrześcijanin z Kościoła Nowego Przymierza, który niejednokrotnie wystąpił również w telewizji Idź Pod Prąd.
Grzegorz jest prowadzącym rodzinny dom dziecka, asystentem rodziny oraz pełniący funkcję społecznego kuratora sądowego.
Dzień dobry.
Witamy Cię serdecznie i dziękujemy, że zgodziłeś się wystąpić przed kamerą. Twój samochód spłonął. Dzięki Bogu ogień nie przeszedł na Twój dom, w którym znajdowałeś się wraz ze swoimi dziećmi. Opowiedz nam proszę, jak to się stało i od czego to się wszystko zaczęło?
To fakt. Dużo, dużo szczęścia było w tym, że nie tylko samochód, ale i dom i cała moja posesja nie spłonęła. Jak to się stało? No cóż, pod koniec stycznia 2020 roku postanowiliśmy tutaj z kolegą z Janowa Lubelskiego, że zorganizujemy pokaz filmu Genesis. No, rozpoczęliśmy wszystkie przygotowania, reklamę i to się zaczęło od tego momentu, kiedy zaangażowaliśmy się w ten projekt. Na początku niby wszystko szło bardzo dobrze, nic się takiego złego nie działo. Natomiast w trakcie tego procesu promowania tego filmu zdarzył się taki dziwny wypadek. W jednym z samochodów, które użytkuję w swojej działalności gospodarczej, odpadło koło w trakcie jazdy. No, w pewnym momencie wydawało mi się, że to jest po prostu tylko jakiś nieszczęśliwy przypadek, ale holownik, który przyjechał po ten samochód, później po ściągnięciu go już do warsztatu, okazało się, że śruby ścięte są na tej samej długości. Nie? Tak się złożyło, że samochód ściągał mi pan, który jest rzeczoznawcą PZMOT-u, i po prostu podpytałem go, jakie prawdopodobieństwo jest takie, żeby tak śruby w samochodzie się ścięły. Powiedział, że bardzo, bardzo rzadkie, że po prostu śruby nie urywają się w jednym momencie. No ale z racji tego, że to był takie zdarzenie losowe, nikomu się nic nie stało, także nie podejmowałem w tym temacie żadnych kroków.
Jeszcze dopytam, powiedziałeś o filmie Genesis. Co to jest za film? To jest film chrześcijański?
Tak, to jest film chrześcijański, pokazujący na podstawie Księgi Rodzaju taką wizję powstania świata według Biblii. My tutaj ten film propagowaliśmy w całym mieście, tak? Także od tego momentu tak jakby nie byłem już osobą anonimową jako chrześcijanin, tylko pokazałem się z imienia i nazwiska, z twarzy, ponieważ wysyłaliśmy zaproszenia na tą projekcję do wszystkich, których mogliśmy zaprosić, czyli do instytucji publicznych, do szkół, do dyrekcji, do gron pedagogicznych itd., itd. Także od tego momentu stałem się osobą rozpoznawalną pod tym szyldem, tak? Pod szyldem chrześcijańskim.
Powiedz jeszcze, jak wyglądał ten wypadek, jak to się stało?
Znaczy po prostu w trakcie jazdy koło odpadło. Koło odpadło, samochód zjechał lekko na pobocze, no ale mówię, to była bardzo niska prędkość, nikomu się nic nie stało, także nawet nie zgłaszaliśmy tego na policję, po prostu samochód został naprawiony, nie było zbyt wielu szkód. No uznałem to za nieszczęśliwy wypadek, aczkolwiek dający dużo do myślenia, nie? Ponieważ to było gdzieś na początku lutego, a przy kołach nie było nic robione od wymiany opon w listopadzie. Także to nie jest tak, że koło się odkręciło zaraz po na przykład wymianie opon czy jakichś tam naprawach. Nie? To auto nie było w naprawie. No ale nic, nieszczęśliwy wypadek. No i później doszło do projekcji. Tam chyba pod koniec lutego była projekcja w Janowskim Ośrodku Kultury. No i ta projekcja została zaatakowana przez pewną grupę osób, która w trakcie już filmu, no nie, obkleiła cały hall i okolice takimi bardzo wulgarnymi, prześmiewczymi ulotkami, naklejkami, że to projekcję prowadzi sekta, że to są jakieś kompletne bzdury, tam stop Chojeckiemu, no, przeciwko Kościołowi Nowego Przymierza i tak dalej, i tak dalej. Po czym na drugi dzień, bodajże tak, na drugi dzień już, na stronie osób, którzy dokonali tego czynu, pokazała się cała relacja z tego zdarzenia, łącznie ze zdjęciami i tak dalej, także ci ludzie się przyznali do takiego czynu. No i po tym wszystkim my, to tak jak mówię, nic się nikomu nic nie stało, my ten atak tak jakby uznaliśmy, że to po prostu taki, no nie wiem, no nie było to przyjemne, nie? Ponieważ mogło doprowadzić do tego, że wiele osób, które przyszły na tą projekcję, widząc napis, że to organizuje jakaś sekta, po prostu przeraziło się, nie? To moim zdaniem było to bardzo celowe i zaplanowane działanie. Także po tym no nic szczególnego się nie działo. Aż pewnego momentu, to było dokładnie 3 marca, czyli jakieś półtora tygodnia, dwa tygodnie od projekcji tego filmu, w niewyjaśnionych okolicznościach przed moim domem spłonęło moje auto, które używałem do pracy. No, był to samochód dostawczy. No, pracowałem nim cały dzień. Później przyjechałem koło godziny 18, postawiłem go przed domem. Poszedłem do domu, prawda? Po czym po godzinie 20 stał już w płomieniach. W niewyjaśnionych okolicznościach. Też nie bardzo, mimo tego, że byliśmy w domu, to już była noc, nie bardzo wiedzieliśmy, że do czegoś takiego doszło. Dopiero taki mój sąsiad, który mieszka naprzeciwko, wracał do domu, zauważył ogień przed domem, przyjechał pod nasz dom, zaczął trąbić, zadzwonił po straż pożarną. Wybiegliśmy z domu. Samochód już był tak intensywnie płonął, że nie było szans samodzielnego uratowania go, czy nawet ugaszenia. Samochód był zaparkowany w odległości dosłownie metra od składowiska drzewa. Nasz dom też jest drewniany. Auto stało od domu może 10 metrów. Obok niego stało jeszcze drugie auto, którym porusza się moja żona. No, zdążyłem to auto odprowadzić i inne samochody, które używam w swojej pracy, na bezpieczną odległość, no ale to auto po prostu staliśmy i patrzyliśmy, jak płonie.
Czy po tym wydarzeniu wnioskowałeś o zbadanie okoliczności powstałego pożaru?
Tak, została wezwana do pożaru straż pożarna, przyjechali, pożar został ugaszony, na miejsce przyjechał też policja. No, w tym dniu, w którym doszło do zdarzenia, nie składałem żadnych zeznań, ani niczego takiego, ponieważ policjant powiedział mi, że no, w tej chwili nie ma takich możliwości, ma inne zdarzenia, i żebym przyszedł na dzień następny. No i dnia następnego udałem się na komendę, złożyłem stosowne zeznanie w sprawie tego zdarzenia. No, powiedziałem tam, że ja co prawda świadków nie mam, nie wiem, co się stało. Tak samo nie mam jakichś specjalnych wrogów, natomiast przypuszczam, że to ma duży związek z tym właśnie atakiem i z tą projekcją filmu. Bo to był zbyt duży i w zbyt krótkim czasie taki zbieg, no nie ma takich zbiegów okoliczności, żeby to się wszystko tak składało jedno w drugie.
Powiedziałeś na policji, że podejrzewasz, że spalenie twojego samochodu było powiązane z tym obcięciem śrub,
tak,
w twoim samochodzie innym, a także z organizacją przez ciebie chrześcijańskiego filmu.
Tak, dokładnie tak, tak zeznałem. Co więcej, nawet po tej relacji, którą znalazłem w internecie, po tej projekcji i z tych ulotek, które tam były rozsiewane w trakcie tej projekcji, podałem też podejrzanych tego zdarzenia. Oczywiście ja nie twierdzę, że tak było, tak? Natomiast no, miałem takie podejrzenia, podzieliłem się z tymi podejrzeniami z policją. Co więcej, i w jednym, i w drugim przypadku konsultowałem się, ponieważ policja bardzo długo po spaleniu samochodu nie reagowała, nie było żadnych takich widocznych śladów. No, doszło do spalenia auta i nie na drugi dzień nie przyjechał żaden technik, nikt nie robił żadnego zdjęcia, nikt w ogóle się tą sprawą nie zainteresował, więc ja sam poszedłem do rzeczoznawcy PZMOT-u, notabene tego samego pana, który holował mi auto po urwaniu koła. I podpytałem go, jakie jest prawdopodobieństwo, żeby samochód zaparkowany, stojący bez, no zamknięty i stojący bez ruchu w zaparkowanym miejscu, spłonął sam z siebie. Powiedział mi, że teoretycznie jest to możliwe, natomiast on, pracując ponad 30 lat w zawodzie, nigdy o takim przypadku nie słyszał. Także no, z drugiej strony ja też jestem związany z motoryzacją, bo przez długie lata też byłem instruktorem nauki jazdy, jestem po szkole technicznej i powiem szczerze, że gdyby było nawet prawdopodobieństwo 1 do 10 tysięcy, że samochód potrafi się sam z siebie zapalić, to nikt by samochodu w garażu nie zaparkował. Dlatego to jest dla mnie takim wytłumaczeniem tego zdarzenia, że niestety uważam, że osoby trzecie musiały maczać palce w tym spłonięciu tego samochodu. Chociaż dowodów na to nie mam i tak jakby no, nie mogę osobiście kogoś oskarżyć. Nie? Ale mam duże, ogromne pretensje do prokuratury, która nie wszczęła w ogóle nawet żadnego postępowania w tej sprawie. Nikt się nie zainteresował, że ja, obywatel, który pracuje, płacę podatki, oczekuję od państwa, w którym mieszkam, że będzie mnie broniło. Nikt nawet się nie zainteresował, nie przyszedł, nie zrobił zdjęcia. W ogóle olali mnie totalnie. Totalnie. I dostałem po miesiącu czasu odpowiedź od pana prokuratora, że nie wszczyna postępowania z powodu braku znamion przestępstwa. Bodajże tak było napisane w tym piśle. Z dokumentów, które sobie później wyciągnąłem z prokuratury, wynika wyraźnie, że do prokuratury wpłynęło takie jakby pismo z policji o wszczęcie postępowania, o zniszczenie mienia. Natomiast prokurator tego nie podjął.
A czy spodziewasz się, że jednak prokuratura, może pod naciskiem medialnym, zacznie właściwie działać wobec ciebie?
Znaczy, powiem tak. To zdarzenie ze spalonym samochodem, które miało miejsce na początku marca, to nie było ostatnie. Ponieważ po tym zdarzeniu były jeszcze inne zdarzenia. Co prawda już nie było to żadne zniszczenie mienia, ale to był atak, atak za pomocą donosów na mnie, na moją rodzinę, na to, czym się zajmuję, do instytucji, z którymi jestem związany. No, między innymi tutaj chodzi o donos, który został złożony do dyrekcji Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, który jest organem kontrolującym mnie i moją żonę jako prowadzących rodzinny dom dziecka.
Zaraz do niego przejdziemy. Myślę, że przeczytamy państwu treść tego donosu i będziemy cię prosić o komentarz. Ale jeszcze chciałam dopytać, czy między właśnie organizacją przez ciebie i tego pokazu filmu chrześcijańskiego Genesis w Janowie i spaleniem samochodu, czy były jakieś inne donosy? Czy byłeś jakimś obiektem hejtu, czy jakiejś inwigilacji, zastraszania ze strony osób trzecich?
Znaczy tak, z donosami jestem tak jakby za pan brat, ponieważ z racji tego, że prowadzimy od ponad 6 lat z żoną rodzinny dom dziecka, znaczy wcześniej rodzinę zastępczą, teraz rodzinny dom dziecka, takie donosy bardzo często na nas spływały, ale to były donosy, jakby to powiedzieć, związane z zawiścią taką ludzką. No, to był donos, że kupiliśmy sobie samochód, na przykład, czy remontujemy coś przed domem, no tego typu, no nie, skąd mamy pieniądze, że pewnie pieniądze, które dostajemy na utrzymanie dzieci, przeznaczamy na jakieś cele, czy na przykład moja żona zbyt dużo i często jeździ po mieście, no to są takie tego typu. Do tego byliśmy przyzwyczajeni. Doszło też w pewnym momencie do zniszczenia naszego samochodu, ktoś tam go oblał farbą, nie? Ale to, tak jak mówię, nie były jakieś takie, nie miały żadnego takiego podtekstu poza taką zwykłą ludzką zawiścią. Natomiast ten donos, o którym wspomniałem teraz, to jest ewidentne, jakby to powiedzieć, to jest ewidentna dyskryminacja na tle wyznaniowym. Tak? Tutaj tak jakby wykorzystuje się to, że my wraz z moją żoną jesteśmy rodzicami zastępczymi i mamy obce dzieci pod opieką, żeby nas zaatakować, dlatego że nie jesteśmy katolikami, znaczy ja nie jestem katolikiem i że związałem się z Kościołem Nowego Przymierza. Wyraźnie tutaj jest pokazane, że właśnie dlatego, że jestem związany z Kościołem Nowego Przymierza i z telewizją Idź Pod Prąd, to dlatego próbuje się tak jakby zohydzić mnie społeczeństwu, przedstawić mnie w jak najgorszym świetle, powiedzieć, że nie opiekuje się dziećmi, że źle się tymi dziećmi opiekuje, że jest im u nas źle, że mamy na nich zły wpływ i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, nie? Czyli to jest po prostu taki wybiórczy atak na mnie przez to, co robię.
Zwracamy się do pani w sprawie dzieci, które mieszkają w domu zastępczym w rodzinie państwa Doleckich w Janowie Lubelskim. Po kilkukrotnym przypadkowym zetknięciu się z zachowaniem pani Doleckiej w stosunku do dzieci, które były pod jej opieką, oraz bardzo dużej aktywności pana Doleckiego w mediach społecznościowych, zainteresowałam się wraz z grupą osób sytuacją, gdyż zaniepokoiło mnie to. Z naszych obserwacji przypadkowych, celowych i bardzo dokładnych ustaleń wynika, że niezbędna jest natychmiastowa zmiana sytuacji tych dzieci. W związku z tym, że jesteśmy mieszkańcami powiatu janowskiego i wielu z nas pełni tu różne funkcje publiczne, nie możemy podać swoich nazwisk. Tak będzie lepiej dla pani i dla nas.
Cóż mogę powiedzieć? Bardzo wyraźnie wynika z tego, że to jest grupa osób gdzieś usytuowanych, która ma dostęp do wielu informacji. O mnie, o moich dzieciach, o naszych danych wrażliwych i te informacje wyciągają nielegalnie, żeby szkalować mnie za to, że jestem chrześcijaninem.
Kwestią powszechnie znaną z mediów społecznościowych, Facebook, jest fakt, że państwo doleccy są członkami Kościoła Nowego Przymierza w Lublinie, założonego przez Pawła Chojeckiego. Kościół ten ma swoje oficjalne strony internetowe, kanał o nazwie Idź Pod Prąd na YouTube, stronę na Facebooku. Zaglądając tam, dowiedzieliśmy się między innymi, że rodzina w tym kościele ma model patriarchalny. Ojciec jest głową rodziny, żona, córki, siostry są podporządkowane mężczyznom. Członkinie tego kościoła wypowiadają się, że ich rolą i powołaniem jest służenie mężczyznom. Chcą być uległe i podporządkowane i ślubują uległość swoim mężom.
Wiecie państwo, no co ja mogę powiedzieć na ten zarzut? No jedynie to, że my jako rodzina stosujemy tradycyjne wartości chrześcijańskie, tak? Jest tata, jest mama, są dzieci i ja nie widzę w tym nic złego. To, że ktoś sobie tutaj jakąś ideologię do tego dopisuje, no to już nie jest moja wina. Tu jest ewidentnie pokazane, że ktoś chce po prostu obrzydzić ten kościół, z którym się związałem, wymyślając takie rzeczy. No.
Kobiety z tego kościoła nie malują się, gdyż jest to zniewoleniem. Nie wolno im jest nosić określonych strojów, mają ubierać się skromnie. Pastor Paweł Chojecki twierdzi, że kobiety nie powinny piastować urzędów, wykonywać wielu zawodów, nie powinny pełnić kierowniczych funkcji, nie powinny pracować w wojsku, policji. Rolą kobiety jest praca w domu, wychowywanie dzieci i służenie mężczyźnie, bezwzględne mu posłuszeństwo i szacunek połączony z bojaźnią. Patrz nauczanie Pawła Chojeckiego pod tytułem Głupie baby.
Jeżeli mogę się odnieść do tego kawałka, tego donosu, tego fragmentu, to chciałbym powiedzieć, że no nie wiem, czy jestem aż takim bardzo patriarchalnym rodzicem na przykład, który pozwolił 16-letniej córce zrobić sobie tatuaż na ramieniu. Myślę, że to chyba mówi samo za siebie, nie? No, gdyby to było tak, jak jest tutaj napisane, to myślę, że nic takiego by się nie zdarzyło. I zaznaczę, że jest pierwszą dzieckiem w klasie, które ma tatuaż. Ja nie widzę nic przeciwko temu. Zarobiła sobie na niego, jej ciało, może sobie robić z nim, co chce.
Konstytucja gwarantuje każdemu prawo do wyboru religii i praktyk religijnych. Artykuł 53 Konstytucji. Państwo doleccy wybrali dla siebie i swej rodziny, swoich biologicznych dzieci tę religię i mają do tego prawo. Na stronie KNP Kościół Nowego Przymierza w Lublinie, strona na Facebooku, pod datami 30 lipca i 2 sierpnia 2019 roku są zdjęcia dokumentujące wstąpienie pana Doleckiego do tego kościoła, czyli moment jego chrztu. Konstytucja gwarantuje również w artykule 53 punkt 7 prawo zachowania w tajemnicy swojej religii czy przekonań. Jednak w tym przypadku pan Dolecki głośno ogłasza swoje poglądy i przynależność na swoim profilu Facebook oraz występując w telewizji swojego kościoła i nauczając innych współwyznawców. Według naszego rozumowania osoba głosząca takie poglądy nie powinna mieć wpływu na wychowanie i rozwój dzieci, które są obywatelami RP i znajdują się pod szczególną ochroną państwa polskiego na mocy artykułu 72 punkt 2 Konstytucji.
Czy jeżeli mogę się odnieść do tego, to chciałem powiedzieć, że tu jest bardzo fajna gra manipulacyjna. Ktoś wykorzystał artykuł Konstytucji, opierając na nim swoją tezę. Sens tej wypowiedzi, jak ja to rozumiem, jest taka, że ja powinienem siedzieć cicho i nikomu nie mówić, w co wierzę, co robię i dlaczego tak się dzieje. Natomiast artykuł, który został tu wspomniany i na którym się ten donosiciel opiera, mówi zupełnie co innego. On mówi o tym, że nikt z instytucji państwowych, samorządowych i żadnych innych nie ma prawa mnie pytać o to, w co ja wierzę i do jakiego kościoła należę. A to jest zupełnie inna rzecz.
Może zacytuję prawidłowy artykuł, punkt 7, 53 Konstytucji. To jest: nikt nie może być obowiązany przez organy władzy publicznej do ujawniania swojego światopoglądu, przekonań religijnych lub wyznania.
Jasno widać, jak manipulują faktami, tak? Pod swoją tezę.
Proszę zwrócić uwagę, że dzieci tam umieszczone nie uczestniczą w życiu społecznym. Proszę zainteresować się tym, czy były one kiedykolwiek w sklepie spożywczym, sklepie odzieżowym, sklepie z zabawkami, czy były u fryzjera, czy ktoś chodzi z nimi na spacery, zabiera je na rower, wrotki, rolki, lody, plac zabaw, salę zabaw, do kina.
Dzieci skorzystają z wszystkich dobrodziejstw współczesnego świata. Jeżeli donosiciel chce wiedzieć, to tak, każde dziecko, które trafia do nas, a jest w takim wieku, które może skorzystać na przykład z dodatkowej lekcji języka angielskiego, chodzi do szkoły prywatnej języka angielskiego. Nie afiszujemy się chodzeniem na spacery po mieście, zwłaszcza w tym czasie, bo trzeba dodać, że to jest czas pandemii. Ten donos jest napisany w czasie pandemii, tak? Izolacji, kiedy my staraliśmy się zabezpieczyć dzieci jak tylko możliwe. Dzieci poza podwórko nie wychodziły, poza tym, że my z żoną byliśmy jedynymi przez długi czas łącznikami ze światem zewnętrznym, po to tylko, żeby zabezpieczyć im zdrowie i życie. Dlatego taki zarząd uważam w ogóle za śmieszny. Zwłaszcza w tym okresie. Tak.
Dzieci od tej wiosny spędzają czas siedząc na zagrodzonej przestrzeni, na której znajduje się piaskownica, która jest przykryta, z której są wyganiane i nie mogą z niej korzystać. Większą część dnia dzieci te spędzają więc w marazmie i czekaniu na posiłki. Te przytoczone fakty to tylko część wiedzy, jaką od czasu ogłoszenia kwarantanny udało nam się zebrać i zaobserwować. Większość tych faktów to taka janowska tajemnica Poliszynela. Wiedzą wszyscy i nikt nie reaguje. Jeszcze raz prosimy o szybką interwencję i nie zamykanie oczu i uszu na sytuację tych dzieci. Życzymy odwagi.
Odniosę się jeszcze do tego zamkniętej przestrzeni i marazmu, w którym dzieci siedzą. Tutaj jest zdjęcie takie tej zamkniętej przestrzeni, w którym dzieci spędzają marzec. Jest to po prostu zwykła manipulacja, pokazanie tylko to, że rodzic zastępczy to jest jakiś zwyrodnialec, który zamyka dzieci, męczy je i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ta plotka, ten cały donos ma na celu puszczenie w eter informacji o tym, że potencjalny ja, jako rodzic zastępczy, jestem jakimś zwierzęciem, który męczy dzieci, które dano mu pod opiekę, wykorzystuje je, gnębi i tak dalej, i tak dalej. Bo jest to jest to najprostsza metoda do tego, żeby mnie zniszczyć, żeby podważyć moje dobre imię, żeby podważyć dobre imię mojej żony, żeby wyrugować nas ze społeczeństwa, żeby pozbawić nas funkcji, które pełnimy, tak jak na przykład, no są to wszystko funkcje wysokiego zaufania społecznego. Proszę sobie zdać z tego sprawę, że każda taka informacja, która idzie w eter, od razu niesie falę domysłów, co się tam dzieje, co się w tej rodzinie dzieje, dlaczego te dzieci są przetrzymywane w jakimś zamkniętej przestrzeni, tak? No to nie wiem, ktoś, kto stoi z boku, to może sobie wyobrażać, że dzieci są pozamykane w klatkach.
Też słyszałam, że dostałeś nagrodę za to, jak zajmujecie się dziećmi.
Znaczy powiem tak, dostaliśmy wyróżnienie od marszałka województwa lubelskiego za naszą pracę i poświęcenie. Natomiast powiem szczerze, nie przywiązujemy do tego takiej dużej wagi. Dla nas największą nagrodą jest to, że dostajemy na przykład SMS-a od naszego byłego wychowanka. Dziecko, które mieliśmy pod opieką, jest teraz w rodzinie adopcyjnej i przysyła nam SMS-a i mówi: ciociu, wujku, nie mogę. Wyglądam tak i tak, no nie. To jest dla nas nagroda, bo to, że ktoś nam dał jakiś dyplom, to jest naprawdę nieważne. Ale tak, dostaliśmy, jesteśmy z tego zadowoleni, cieszymy się. Ktoś uznał naszą pracę za dobrą.
Ale też tutaj widzimy w tym donosie, że jesteście obserwowani, jesteście inwigilowani przez jakąś grupę osób, która później to spisuje i wysyła donosem do dyrekcji Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Czy były jeszcze jakieś przykłady takiej inwigilacji, że ktoś obserwował i później komuś donosił o was?
No tak, to nie jest jedyny donos, który nas w ostatnim czasie na nas przyszedł. Dosłownie, może nie wiem, tydzień po tym donosie, o którym się dowiedzieliśmy, o tym donosie, dostałem informację od mojego pracodawcy, że wykorzystuje pracę nieletnich. Tak? Przyszedł taki donos do mojego pracodawcy, że moja 16-letnia córka, która pomagała mi w pracy, jest wykorzystywana do pracy, nie? To kontekst był taki, jakbym robił z niej niewolnika, tak? Zmuszał ją do jakichś dźwigania ciężkich paczek, ponieważ pracuje jako kurier, nie? A ona mi po prostu w wakacje pomagała. Były takie dni, w których miałem naprawdę bardzo dużo pracy i po to tylko, żebyśmy mogli spędzić też dużo więcej czasu ze sobą, żebyśmy mogli porozmawiać. Zresztą robiła to z przyjemnością i bardzo chętnie, nie? Także no mówię, to cała skala takiego prześladowania nas, nie, jest bardzo ogromna. Ja uważam osobiście, że to, że prokuratura nie zrobiła nic w sprawie tego pożaru, że nie podjęto żadnych działań, to tak jakby ośmieliło tą grupę ludzi do dalszego nas nękania. Bo tak sobie myślę, że gdyby wtedy podjęte zostały jakieś kroki, to być może nic dalej by się nie wydarzyło. Dlatego też zdecydowałem się upublicznić to, ponieważ uważam, że jeżeli ktoś się o tym nie dowie, a na pewno te osoby, które pisały te donosy, czy uczestniczyły w tych obserwacjach i tak dalej, oglądają ten program.
A jakbyś mógł powiedzieć kilka słów do prokuratorów, ale również do prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry o tej sprawie. Załóżmy, że oglądają nasz program.
No, chciałbym zaapelować, że to, że jesteśmy chrześcijanami, wcale nie dyskryminuje nas, jakby nie wymazuje nas z tego, że jesteśmy też obywatelami. I należą nam się takie same prawa, jak wszystkim innym. Niezależnie od tego, jaką wyznajemy religię, w co wierzymy, czy jesteśmy ateistami, chrześcijanami, muzułmanami, czy kimkolwiek innym. Każdemu należy się takie same prawo, zwłaszcza, że płacimy legalnie podatki i należy nam się ochrona prawna. Uważam, że takie postępowanie, gdzie prokurator po prostu nie podejmuje żadnych kroków, bo ja rozumiem, że prokurator wszcząłby jakieś postępowanie i go umorzył, ponieważ nie ma sprawców, tak? Rozumiem to, okej, podjęliście, zrobiliście coś, tak, a tutaj się nie podejmuje żadnych kroków. I tu czuję się strasznie, ale to strasznie tak jakby no dyskryminowany. Jestem dyskryminowany dlatego, że jestem chrześcijaninem, bo nikt nie podjął żadnych kroków po to, żeby mnie obronić. Albo żeby wyjaśnić to, co mi się stało. Uważam, że gdyby to się stało komukolwiek innemu, gdyby to dotknęło jakiegokolwiek, nie wiem, katolika, księdza proboszcza czy kogoś innego, wszystkie służby stanęłyby nas w wysokości zadania. Wszyscy by od rana do wieczora chodzili i szukali, co w trawie piszczy, a tutaj ja jestem dla nich nikim.
A czy uważasz, że ci ludzie mogą, ci, którzy ciebie i twoją rodzinę prześladują, mogą się posunąć do jeszcze gorszych kroków, tak jak mówiłeś, po tym, jak prokuratura i policja nie zrobiły praktycznie nic, po tym, jak wasz samochód spłonął, to pojawiają się nowe donosy, oszczerstwa, no i wzywanie do zwolnienia ciebie, wzywanie do tego, żeby odebrać twoje dzieci. Czy taka postawa rzeczywiście może doprowadzić do tragedii?
Znaczy, przypuszczam, że celem tych ludzi jest to, żeby doszło w końcu do tragedii, ponieważ mój przypadek nie jest jednostkowy. Wiem o tym, że wiele osób związanych z Kościołem Nowego Przymierza i z telewizją Idź Pod Prąd jest nękanych przez te osoby. Jest niszczone mienie, są niszczone samochody, urywane lusterka, są groźby karalne, groźby w internecie. Także tego jest ogromnie dużo. To nie jest jednostkowy przypadek mój. Takich osób jak ja jest wiele. No mój jest może na tyle wyrazisty, że spłonął samochód, tak? Ale takich drobniejszych i bardziej takich wyrazistych też jest dużo. I tutaj też wszystkie sprawy są umarzane niestety.
Tu jest, tak jak powiedziałeś, większy kontekst tych prześladowań na tle religijnym wobec Kościoła Nowego Przymierza w Lublinie, a także telewizji Idź Pod Prąd. My opublikowaliśmy w internecie raport na ten temat i tutaj rzeczywiście odpowiedzi ze strony polskich władz nie ma. Media polskie również się nie zainteresowały do tej pory tą sprawą, ale mamy już zainteresowanie i odpowiedź od Departamentu Stanu Stanów Zjednoczonych. Jest odpowiedź i już międzynarodowo. Mam nadzieję, że te działania będą jakoś przebiegać.
No, też mam taką nadzieję, że ktoś w końcu się za nami ujmie. Bo nasze państwo polskie, mimo że ma taki obowiązek, jak tu się nasz donosiciel podpisywał paragrafami w Konstytucji, ma obowiązek nas chronić, a nas nie chroni. I to jest najbardziej przykre w tym wszystkim. Że my, jako obywatele polscy, nie możemy się czuć we własnym kraju bezpiecznie. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim widzom Idź Pod Prąd, członkom Kościoła Nowego Przymierza, sympatykom i wszystkim ludziom takiej dobrej woli, którzy bardzo mocno nas wsparli. Mnie, moją żonę, moją rodzinę. Otrzymaliśmy też wsparcie finansowe. za które serdecznie dziękuję. Chciałem powiedzieć, że najważniejsze jednak było dla nas wsparcie takie moralne. To, że ja dostałem wiele SMS-ów, informacji na Messengerze, czy maili z takim wsparciem, nie wiem, z modlitwą. No wiele takich rzeczy, które są dla mnie bardzo ważne, nie? Bo to świadczy o tym, że środowisko to jest bardzo takie życzliwe, rozumiejące. Wszyscy wiedzą, co może każdego tutaj nas spotkać i trzymamy się razem. A to jest chyba najważniejsze i myślę, że to jest takie najbardziej budujące, że jednak mimo tych wszystkich ataków zewnętrznych, wewnętrznych też, prób rozbicia środowiska, jednak jest takie lite jądro, które się nie da rozbić. I bardzo serdecznie dziękuję za to całe wsparcie, zwłaszcza to duchowe. Oczywiście materialne też.